Rozpoczynamy dzisiaj czytanie i rozważanie treści listu do Rzymian. Poprzednio opowiedzieliśmy sobie sporo o okolicznościach napisania tego listu, o jego autorze, jego adresatach, o miejscu i czasie jego powstania. Teraz więc przejdźmy od razu do lektury samego listu. Przeczytajmy pierwszych 7 wierszy, które stanowią wstęp do listu. Wstęp zawierający słowa pozdrowienia. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, pisze ten list jako powołany na apostoła i wyznaczony przez Boga do głoszenia Jego Ewangelii. Bóg już dawno zapowiedział ją przez swoich proroków w Piśmie Świętym. Mówi ona o Jego Synu, który jako człowiek pochodzi z rodu Dawida, ale z mocy Ducha Świętego okazał się Synem Boga, co potwierdziło się w Jego zmartwychwstaniu. Jest to Jezus Chrystus, nasz Pan. Jemu zawdzięczam łaskę powołania na apostoła wszystkich narodów, aby pozyskać je dla wiary i posłuszeństwa Chrystusowi. Do nich zaliczacie się także wy wszyscy, powołani przez Jezusa Chrystusa, ukochani przez Boga, wezwani do świętości, a zamieszkali w Rzymie. Życzę wam łaski i pokoju od Boga, naszego Ojca, i od Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Apostoł rozpoczyna swój list od słów: Paweł, sługa Chrystusa Jezusa. W ten sposób od razu na wstępie podkreśla swoje całkowite oddanie się w służbę Chrystusowi, jako najwyższemu Panu i Władcy. W czasach Starego Testamentu słowo sługa stosowano do takich postaci jak Abraham, Mojżesz czy Dawid. Tak nazywano też proroków. Byli oni bowiem sługami Pana. Paweł używa podobnego określenia w stosunku do siebie, co podkreśla jego podporządkowanie się Chrystusowi. Nie waha się przy tym nazwać Jezusa Panem, a tego zwrotu autorzy Starego Testamentu używali wyłącznie w stosunku do Boga. Paweł służy temu samemu Bogu, który objawia się w osobie Jezusa Chrystusa. Słowo doulos, które pojawia się w greckim oryginale listu, oznacza kogoś przywiązanego do Pana, po prostu niewolnika. Paweł jest Bożym doulos, sługą całkowicie oddanym swemu Panu. Nawet jego imię, Paweł, pochodzące od łacińskiego Paulus, czyli mały, niepozorny, świadczy o jego powołaniu. Jest to imię sługi, jest to nowe imię apostoła. Przedtem nosił imię Saul i jako Saula zatrzymał go zmartwychwstały Pan w drodze do Damaszku, gdy Saul jako gorliwy faryzeusz prześladował pierwszych chrześcijan. Jezus zapytał wtedy: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? A Paweł był w stanie wyszeptać tylko: kim jesteś, Panie? Na co usłyszał odpowiedź: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. To była chwila, w której Saul, potem Paweł, rozpoznał w Jezusie swego Zbawiciela i Pana i od razu powierzył w Jego ręce ster swojego życia. Postanowił służyć Jezusowi ze wszystkich sił. A więc apostoł Paweł podkreśla, że całe swoje życie, siebie samego, oddał do dyspozycji Chrystusowi. Poświęcił i podporządkował wszystkie swoje siły, umiejętności, zdolności, całego siebie. Podporządkował, oddał do dyspozycji swemu Panu, Jezusowi. Taka postawa to wzór dla każdego z nas. Chrześcijanin to przecież człowiek, który całym sercem, ze wszystkich sił, pragnie kochać Boga i służyć Mu. Do takiego życia wzywa nas zarówno Stary, jak i Nowy Testament. W pierwszych słowach listu apostoł Paweł podkreśla jeszcze jedną ważną prawdę. Przeczytajmy jeszcze raz uważnie pierwszy wers. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, pisze ten list jako powołany na apostoła i wyznaczony przez Boga do głoszenia Jego Ewangelii. Tak, Paweł jest w pełni świadomy tego, że został powołany na apostoła, czyli przedstawiciela, ambasadora Chrystusa, i że to sam Bóg wyznaczył go do głoszenia Ewangelii. Paweł został powołany i posłany przez Boga z zadaniem głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. To powołanie stało się treścią, sensem i celem jego życia. Tu możemy zatrzymać się na chwilę, i zastanowić, a co ze mną? Czy wiem, do czego jestem powołany? Czy wiem, czego oczekuje ode mnie żywy Bóg? Czy chcę być głosicielem Ewangelii? Czy zdaję sobie sprawę, że Bóg i dla mnie ma określone zadanie, misję niesienia Ewangelii moim bliskim, znajomym, sąsiadom? Może Bóg wskazuje mi osoby, którym powinienem nieść pociechę, pomoc, miłość, dla których powinienem stać się ambasadorem, przedstawicielem Jezusa? Czy jestem gotowy, czy gotowa oddać do dyspozycji Chrystusowi swój czas, swoje umiejętności, zasoby materialne, talenty? Są to bardzo osobiste i bardzo ważne pytania. Każdy z nas musi je sobie szczerze postawić, szczerze zastanowić się nad sensem i celem swojego życia, postawić sobie pytanie, do czego dążę, co chcę osiągnąć, czym żyję, dla kogo żyję, komu chcę służyć. Tak więc już na wstępie odczytujemy bardzo ważną prawdę. To Bóg, suwerenny, niezależny od niczego i nikogo, Bóg powołuje ludzi na swoich apostołów, na swoich uczniów, na swoich przedstawicieli, na swoje sługi. Tak jak Paweł został powołany do apostolskiej służby głoszenia Ewangelii narodom świata, tak i my jesteśmy powołani dzięki Bożej miłości i łasce do życia z Jezusem na co dzień i do rozgłaszania Jego słowa, do służby na rzecz Jego Królestwa. Paweł został powołany na apostoła. Był kiedyś gorliwym faryzeuszem. Teraz, jak pisze, został wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. Rzecz niezwykła. Hebrajskie słowo faryzeusz odpowiada greckiemu słowu wyznaczony, które Paweł użył tutaj w oryginale listu. Teraz więc Paweł jest prawdziwym wyznaczonym, mężem powołanym do wykonania Bożego dzieła, Bożym faryzeuszem. Ten wyznaczony przez Boga, powołany i posłany przez Chrystusa sługa Ewangelii, mówi o niej dalej, tak, Bóg już dawno zapowiedział ją przez swoich proroków w Piśmie Świętym. Tak, dobra nowina o zbawieniu, o Bożym ratunku została zapowiedziana już przez proroków Starego Testamentu. Całe Pismo Święte ukazuje nam zbawcze plany Boga. Ukazuje nam Boga jako pełnego miłosierdzia Zbawiciela. Paweł podkreśla tę prawdę, bo jest świadomy faktu, że we wspólnocie w Rzymie spotykają się razem chrześcijanie pochodzenia żydowskiego i pogańskiego. Bóg kazał Pawłowi napisać te słowa również ze względu na nas. Wśród współczesnych chrześcijan występuje bowiem ogromna skłonność do rozluźnienia związków między Ewangelią a całą Biblią i Izraelem. Boży plan zbawienia jest natomiast nierozerwalną, niepodzielną całością. Nie możemy samowolnie wyrywać z niego tylko jakiegoś fragmentu. Mamy włączyć się w Boży plan zbawienia, w plan, jaki żywy Bóg realizuje od Abrahama do Jezusa i przez Ewangelię, aż po dzisiaj. Apostoł podkreśla, że Ewangelia, którą ma rozgłaszać, jest Bożą Ewangelią. To nie on jest autorem Ewangelii. Nie pochodzi ona w ogóle od człowieka. Jest to Boża Ewangelia. Dobra nowina przychodząca od Boga. Jest to Boże dzieło zbawienia. Paweł wyjaśnia, co jest główną treścią Bożej Ewangelii. Mówi ona o Jego Synu, który jako człowiek pochodzi z rodu Dawida. Czytamy w wierszu trzecim. Apostoł podkreśla, kim jest Jezus, o którym opowiada Ewangelia. Jezus jest zapowiedzianym przez proroków Synem Boga, Mesjaszem, według ciała potomkiem Dawida. A więc już tutaj, we wstępnych wersach swego listu, Paweł zawiera całą prawdę o Chrystusie. Wymienia właściwie wszystkie jego tytuły. Jezus to Syn Boga, Syn Dawida, Mesjasz, Chrystus to Pan. Ewangelia to opowieść o Nim, o Jego czynach, słowach, o Jego śmierci i powstaniu z martwych. Jest to opowieść o Jego cudownym, zbawczym dziele. Dobra nowina to nie jakaś formuła, nie system religijny. To opowieść o osobie, opowieść o Panu Jezusie Chrystusie. Paweł zwiastuje prawdę o osobie, nie głosi jakichś szczytnych ideałów czy filozofii. Zlecono mu głoszenie osoby, a nie nakłanianie do obrzędów religijnych. Apostoł przekazuje wszystkim dobrą nowinę, iż Bóg w osobie Jezusa Chrystusa zstąpił na ziemię pomiędzy ludzi, żeby wypełnić swoją misję odkupienia ludzkości z grzechów. Dlatego właśnie Paweł w pierwszych słowach swego listu przedstawia Jezusa jako Pana, bo to On właśnie, Jezus Chrystus, jest dobrą nowiną, jest Ewangelią. Wprawdzie jako człowiek pochodził On z rodu Dawida, pisze Paweł, ale z mocy Ducha Świętego okazał się Synem Boga, co potwierdziło się w Jego zmartwychwstaniu. To jest Jezus Chrystus, nasz Pan. Jezus narodził się z dziewicy. Począł się w łonie młodej dziewczyny o imieniu Miriam, czyli Maria, dziewczyny żydowskiej należącej do królewskiej linii Dawida. Jednak został poczęty z Ducha Świętego. Potwierdziło to Jego zmartwychwstanie. Jest więc Chrystus w pełni człowiekiem, ale też w pełni Bogiem. Najstarsze wyznania wiary, wyznania wczesnego Kościoła, zawierają tę doniosłą, przenikającą nas do głębi prawdę. Jezus to w pełni człowiek i w pełni Bóg. Trudno nam to objąć umysłem, ale jest to rzeczywistość objawiona nam przez Boga w Jego Słowie. Prawdę, że Jezus to Syn Boży, potwierdziło, jak stwierdza apostoł, powstanie Jezusa z martwych. Tak, zmartwychwstanie dowiodło, że Jezus jest kimś zupełnie wyjątkowym. Jako jedyny przekroczył próg śmierci, pokonał śmierć, powstał z martwych i żyje na wieki. Kiedy czytamy Ewangelię, widzimy najpierw Jezusa jako człowieka chodzącego po ziemi, podlegającego ograniczeniom ludzkiego bytowania. Jezus jest spragniony, zatrzymuje się przy studni, prosząc kobietę o wodę. Innym razem zmęczony zasypia w łodzi podczas przeprawy przez jezioro. W końcu Jezus zostaje odrzucony przez ludzi, fałszywie oskarżony o bluźnierstwo, sponiewierany, wyszydzony i przybity do krzyża. Umiera, ale trzeciego dnia powstaje z martwych. Jego zmartwychwstanie dowodzi, że miał prawo powiedzieć, jak zapisał jego uczeń Jan: Wy jesteście stąd, a ja pochodzę z góry. Wy należycie do tego świata. Ja do niego nie należę. Jezus powiedział też: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Tak, dni wędrówki po zakurzonych drogach Judei i Galilei należą do przeszłości. Teraz Jezus, jako zmartwychwstały Pan, jest pełnym mocy królem świata widzialnego i niewidzialnego, materialnego i duchowego. Jego zmartwychwstanie dowiodło, że ma władzę nad śmiercią, nad szatanem, nad wszelką władzą, wszelkim autorytetem. Narodził się z dziewicy w mocy Ducha Świętego i powstał z martwych w mocy Ducha Świętego. Jest Synem żywego Boga. Jeszcze jedną niezwykle ważną prawdę podkreślają słowa Pawła, iż Jezus z mocy Ducha Świętego okazał się Synem Boga, potwierdzając to swym zmartwychwstaniem. Oznacza to, że Jezus znajduje się teraz po prawicy Ojca w niebie i wstawia się za wszystkimi wierzącymi. Troszczy się o wszystkich, którzy Mu ufają. Często my, współcześni chrześcijanie, zapominamy o tym, że mamy pełnego mocy orędownika w niebie. Dlatego nie modlimy się tak gorliwie, tak ufnie, jak powinniśmy i tracimy z oczu naszego Pana, pełnego chwały i mocy Zbawiciela. Musimy na nowo uświadomić sobie, kim jest zmartwychwstały Pan. Musimy ożywić naszą osobistą więź z Jezusem Chrystusem. Prawda zmartwychwstania upewnia nas także i o tym, że Jezus powróci na ziemię jako Król Królów i Pan Panów. On ostatecznie zniszczy wszelki grzech, osądzi wszelką nieprawość. Przemawiając do filozofów w Atenach, apostoł Paweł podkreślał: Bóg dotychczas okazywał pobłażliwość wobec nieświadomości ludzkiej, ale teraz wzywa wszystkich, aby zmienili swój sposób pojmowania Boga. W związku z tym wyznaczył dzień sprawiedliwego sądu nad całym światem za pośrednictwem człowieka, którego do tego celu powołał. Potwierdził to wobec wszystkich przez jego zmartwychwstanie. Tak, ponieważ Jezus wstał z martwych, każdy z nas stanie kiedyś przed Nim twarzą w twarz. Jezus Chrystus dokona oceny naszego życia. Pytanie brzmi, czy staniemy przed Nim jako przed swoim Zbawicielem, jako przed tym, komu zaufaliśmy, kto ogarnął nas swoją miłością, czy też będziemy musieli stanąć przed Nim jako przed sędzią, znającym każdy nasz błąd, każdy zły czyn, złe słowo, złą myśl i usłyszymy: nie skorzystałeś z daru łaski, odrzuciłeś mnie jako Zbawiciela, musisz więc zostać potępiony. Drogi przyjacielu, nikt z nas nie jest w stanie ostać się przed Chrystusem w oparciu o własną sprawiedliwość, własne zasługi. Wszyscy jesteśmy zgubionymi grzesznikami i ocaleć możemy jedynie wtedy, gdy swoją ufność złożymy w Jezusie Chrystusie. On i tylko On, zmartwychwstały Pan, może sprawić, że będziemy żyć wiecznie. Pamiętajmy, każdy z nas pewnego dnia stanie twarzą w twarz z Jezusem Chrystusem. Apostoł Paweł z wdzięcznością pisze o swoim Zbawicielu i jeszcze raz przypomina, że to dzięki Niemu otrzymał łaskę przebaczenia i powołanie apostolskie. Przeczytajmy wiersz 5. Jemu zawdzięczam łaskę powołania na apostoła wszystkich narodów, aby pozyskać je dla wiary i posłuszeństwa Chrystusowi. Paweł pisze o Bożej łasce. Doświadczył jej we wspaniały sposób. Bóg przebaczył mu jego winy, nawet to, że prześladował pierwszych wyznawców Chrystusa. Musimy w pełni uświadomić sobie fakt, że wszyscy potrzebujemy Bożego przebaczenia, Bożej łaski. Gdyby Bóg nie był łaskawy, gdyby nie był miłosierny, nikt z nas nie mógłby nawet marzyć o zbawieniu. Paweł pisze, że powołanie na apostoła narodów także zawdzięcza jedynie łasce Bożej. Greckie słowo apostole oznacza posłańca, kogoś, kto został wysłany z ważnym poselstwem. W tym sensie każdy wierzący, każdy wyznawca Chrystusa jest powołany, by być apostołem Jezusa, Jego przedstawicielem, Jego posłańcem. I każdy chrześcijanin powinien stawiać sobie często pytanie, co robię, żeby przekazać innym dobrą nowinę o Chrystusie? Czy zachowuję się tak, że swoim postępowaniem, słowami, stylem życia wskazuję na Jezusa, swego Zbawiciela i Pana? Paweł pisze, że jego celem jest pozyskanie wszystkich narodów dla wiary i posłuszeństwa Chrystusowi. Wiara i posłuszeństwo. Apostoł będzie nauczał o nich bardzo wiele w całym swym liście. Już tutaj jednak Paweł podkreśla, że wiara nie jest czymś łatwym i tanim. Nie wynika z woli samego człowieka. Wiara jest posłuszeństwem, posłuszeństwem Bogu. Nie prowadzi człowieka drogą samowoli i niezależności, ale podporządkowuje go woli Boga. Jeśli ktoś naprawdę wierzy, ufa Bogu, to jest mu posłuszny. Apostoł Paweł od początku pisze więc o posłuszeństwie wiary, a gdy będzie kończył list, napisze: wasze posłuszeństwo znane jest szeroko wszystkim ludziom. Drodzy przyjaciele, czy i o nas można by napisać w podobny sposób? Apostoł Paweł, pisząc o narodach, które pragnie pozyskać dla wiary i posłuszeństwa Chrystusowi, zwraca się do Rzymian, podkreślając: do nich zaliczacie się także wy wszyscy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Chrześcijanin to człowiek powołany przez Chrystusa. To człowiek, który usłyszał wezwanie Jezusa i odpowiedział na to wezwanie pozytywnie. Powiedział Jezusowi: tak. Możemy tu przypomnieć sobie słowa samego Pana. Owce moje słuchają mojego głosu i ja je znam i one idą za mną. Jeśli wsłuchujemy się w głos kogoś innego, nie w głos Chrystusa, nie należymy do Jego owiec. Nie należymy do Bożego stada. Ci, którzy są własnością Chrystusa, słuchają Jego głosu, idą za Nim i tylko ich można nazwać chrześcijanami. Apostoł z radością stwierdza, że Rzymianie należą do chrześcijan, do wspólnoty Chrystusowej, że są prawdziwymi słuchaczami i naśladowcami Jezusa. Dlatego kończy wstępne pozdrowienie słowami: ukochani przez Boga, wezwani do świętości, a zamieszkali w Rzymie, życzę wam łaski i pokoju od Boga, naszego Ojca, i od Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Ukochani, umiłowani przez Boga, to wspaniałe słowa, cudowna prawda. Bóg miłuje wierzących w Rzymie. Bóg kocha także wierzących w Warszawie, w Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, w całej Polsce. Bóg kocha każdego wierzącego, gdziekolwiek on żyje, gdziekolwiek mieszka, pracuje. I każdy wierzący wezwany jest, by być świętym, wezwani do świętości. Co znaczą te słowa apostoła? Że każdy wierzący człowiek okryty jest świętością Chrystusa. Każdy wierzący, należący do Chrystusa człowiek, jest w sensie biblijnym święty. Nie chodzi tu o jakieś szczególne zasługi, tylko o fakt oczyszczenia krwią Chrystusa, przyjęcie Jego przebaczenia. To Jego zbawcze dzieło sprawia, że człowiek może być uświęcony, oddzielony dla Boga. Na koniec słyszymy życzenie łaski i pokoju od Boga. Życzenie łaski, charis, było formą pozdrowienia popularną wśród pogan. Natomiast życzenie pokoju, szalom, było pozdrowieniem popularnym wśród Żydów. Paweł połączył je i dodał, że chodzi o łaskę i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy przyjaciele, i my możemy, pamiętając, co zawdzięczamy Bogu Ojcu i Jezusowi, pozdrawiać jedni drugich, życząc sobie wzajemnie łaski i pokoju, radości i zbawienia. Ukochani przez Boga, drodzy przyjaciele, życzę wam i dziś, i jutro, i na każdy dzień łaski i pokoju od Boga, naszego Ojca, i od Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Rozpoczynamy dzisiaj czytanie i rozważanie treści listu do Rzymian. Poprzednio powiedzieliśmy sobie sporo o okolicznościach napisania tego listu, o jego autorze, jego adresatach, o miejscu i czasie jego powstania. Teraz więc przejdźmy od razu do lektury samego listu. Przeczytajmy pierwszych 7 wierszy, które stanowią wstęp do listu. Wstęp zawierający słowa pozdrowienia. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, pisze ten list jako powołany na apostoła i wyznaczony przez Boga do głoszenia Jego Ewangelii. Bóg już dawno zapowiedział ją przez swoich proroków w Piśmie Świętym. Mówi ona o Jego Synu, który jako człowiek pochodzi z rodu Dawida, ale z mocy Ducha Świętego okazał się Synem Boga, co potwierdziło się w Jego zmartwychwstaniu. Jest to Jezus Chrystus, nasz Pan. Jemu zawdzięczam łaskę powołania na apostoła wszystkich narodów, aby pozyskać je dla wiary i posłuszeństwa Chrystusowi. Do nich zaliczacie się także wy wszyscy, powołani przez Jezusa Chrystusa, ukochani przez Boga, wezwani do świętości, a zamieszkali w Rzymie. Życzę wam łaski i pokoju od Boga, naszego Ojca, i od Jezusa Chrystusa, naszego Pana.